A gośćmi Poranka Wnet są pan Paweł Kukiz, lider ruchu Kukiz 15. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
I pan Adam Borowski, szef Warszawskiego Klubu Gazety Polskiej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
11 listopada, marsze, rozmaite zdarzenia. Jak pan będzie ten 11 listopada, stulecie odzyskania niepodległości przeżywał i przeżywa?
Oj, panie redaktorze, przeżywam wszystko bardzo mocno, ale jest to niestety bardzo dalekie od radości, bo w sytuacji takiej, ja mam jedną refleksję, powiem w ten sposób, że mam jedną refleksję, gdyby sytuacja geopolityczna w Polsce obecnie była podobna, znaczy sytuacja geopolityczna była podobna do tej, z którą mieliśmy do czynienia w XVIII wieku, no to byśmy prawdopodobnie tę niepodległość znów utracili w sposób błyskawiczny. Mamy, no tyle, cała moja refleksja, jest to po prostu bardzo, wszystko jest bardzo smutne, żenujące wręcz i jest mi przykro i wstyd generalnie za to wszystko, za całą klasę polityczną, za ten okrutny podział, za to, że naprawdę nie jesteśmy jednością, nie jesteśmy jednym narodem, nie potrafimy się cieszyć, nie potrafimy się dogadać nawet w ten jeden dzień. Tyle tylko, że absolutnie nie jest to winą obywateli, tylko jest to winą tych oligarchii partyjnych, podobnie jak winę za zabory w ogromnej mierze ponoszą rody Branickich, Potockich i innych skonfliktowanych z nimi rodów. Porażająca sytuacja. Nie chciałem się nawet przychodzić, jeśli powiem panu szczerze, nie chciałem przychodzić do tego programu, w ogóle nie, mam jakiś dół generalnie.
Ale to tak, może to zbyt filozoficzne, ale to może to nie jest filozofia, tylko taki zdrowy rozsądek, ale to nie jest tak, że najpierw radość musimy odnaleźć w sobie. I dlaczego lider ruchu Kukiz 15 nie może w sobie, skoro jest człowiekiem pełnym energii,
odnaleźć? Ale z czego odnaleźć? Tu się cieszyć? No z czego tu się cieszyć, proszę
ale
pana?
Zacząć od siebie, zacząć od swojej radości, bo wewnętrzne przekonanie rzutuje na... siłę oddziaływania przecież.
To ja powiem, czego się cieszyć. Ja powiem.
Adam Borowski.
W 2014 roku było stulecie czynu legionowego. Czynu legionowego, w którym państwo po prostu zignorowało, że jest. Tego święta de facto w Polsce nie było. A to było stulecie wyjścia pierwszej kompanii kadrowej z Oleandrów. Mamy 2018 i tych inicjatyw jest naprawdę mnóstwo. Z ubolewaniem stwierdzam, jeśli chodzi tutaj o centralne. Dużo bym mówił, co mogłoby być. Miał szansę film Legiony, miał być piękny, który będzie w przyszłym roku. A rządzący mieli wszystkie narzędzia, żeby był w tym. I można mnóstwo rzeczy powiedzieć od tego marszu, który nie wiadomo, jak będzie wyglądał. Mnie to smuci ogromnie, że my dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, jak ten marsz będzie wyglądał. Ja będę szedł w marszu. Będę szedł w marszu biało-czerwonym, prawda, tym, który, na którego czele będzie szedł pan prezydent. Natomiast...
W którym będzie szedł pan prezydent, bo czoło tego marszu...
To znaczy, nie wiadomo, jak będzie, ja mam nadzieję tylko, że oni się dogadają. Ale a propos tej radości, ale się cieszę, mówię tej radości, przy tym całym smutku, który ma w sobie Paweł i te wszystkie refleksje, które bardzo podzielam. To jednak jest ta radość, że tych inicjatyw jest mnóstwo i to, że w ogóle będą obchody, bo gdyby tamta ekipa wygrała, to byłby naprawdę, to w ogóle nic by nie było. No krótko mówiąc, poza przemówieniem pana prezydenta...
Nie, bez przesady, Adam, to myślę, że byłyby obchody w jakiejś cukierni z orłem w czekoladzie
Tak. Orzeł może, prawda?
No oczywiście, że może. No. Tak. Jak mu ktoś pomoże, to on może i orze jak trzeba w morze.
A czy pan będzie brał udział w marszu biało-czerwonym, czy w marszu niepodległości?
No, ja nie chcę tego, proszę pana, ja nie chcę tego dzielić. Ja mam nadzieję, że dojdzie do sytuacji takiej, że na czele będzie szedł pan prezydent, na czele marszu, natomiast poza tymi biało-czerwonymi flagami z tyłu, no po prostu w jakiejś tam kolejności będzie szedł również ten tradycyjny marsz niepodległości. To znaczy ja uważam, że mimo wszystko dojdzie do... Ja dzisiaj chcę zresztą się też spotkać spotkać z Robertem Winnickim i porozmawiać z nim, nie na zasadzie jakichś politycznych ustaleń i tak dalej, tylko poprosić wręcz o to, byśmy wszyscy tworzyli jeden marsz i tyle. Wie pan, no oczywiście generalnie z całą pewnością na czele powinien iść takiego marszu, powinien prezydent. Iść prezydent. To niekoniecznie władze państwowe, inne partia władzy, czy tego typu instytucje, ale na pewno pan prezydent. Natomiast myślę, że nie mamy prawa zakazywać obecności jakichś transparentów z... Pan mnie rozprasza teraz, przepraszam. Nie mamy prawa zakazywać, bo to ja wyjaśnię słuchaczom, przyszedł pan z jakąś kartką do pana prezesa redaktora Skowrońskiego i tak wypadłem z rytmu. Natomiast nie mamy prawa zakazywać, by organizatorzy marszu, którzy włożyli mnóstwo wysiłku, mnóstwo pracy, ta inicjatywa oddolna, która jest niesprawiedliwie nazywana jakąś nacjonalistyczną i już nie chcę mówić, jakie jeszcze tam były przymiotniki, żeby oni nagle mieli być gdzieś zepchnięci na margines. Oni, to jest ich marsz, natomiast mamy marsz oddolny, marsz obywatelski, natomiast mamy do czynienia z sytuacją szczególną, ponieważ jest to stulecie i mimo wszystko na ten jeden dzień powinno to przybrać charakter święta państwowego. Oczywiście obecność takich transparentów jak, nie wiem, Biała Rasa, czy Polska dla Polaków z jakimiś jeszcze innymi dookreśleniem, no to jest rzeczy skandaliczne i z całą pewnością te osoby, które tego typu hasła niosą, powinny być bardzo surowo ukarane. Ale po to mamy policję, po to mamy służby, po to mamy wywiad, by w sposób umiejętny te osoby były pacyfikowane, wyjmowane, by nie zakłócały powagi i tego wielkiego święta Rzeczpospolitej. Marsz musi być jeden. Ja nie widzę takiej możliwości, by go w ogóle dzielić na dwa, czy by wykluczać na korzyść władzy, wykluczać prawdziwych organizatorów, czy tych, którzy walczyli. Przecież w dużej mierze, przecież tam się ze mną zgodzisz, w dużej mierze to, że akurat nie mamy, że nie obchodzimy dnia czekoladowego orła, tylko mówimy rzeczywiście o naszej biało-czerwonej orle w koronie, to jest w dużej mierze zasługa tych osób, które wcześniej organizowały właśnie Marsze Niepodległości. I teraz wykluczanie ich na stulecie, to też byłoby skandalem. Ja się zastanawiam, w którym miejscu tego marszu pójdę. Zobacz, jak to wygląda. Nie ma to szczególnego znaczenia, natomiast na pewno, jeśli odniosę wrażenie, że idzie, nie wiem, szpica w partii władzy na czele, no to ja, przykro mi, ale i innych opcji tam nie będę widział, ale pójdę po prostu bardziej w środku tego marszu.
A co pan pomyślał, kiedy usłyszał pan zdanie Hanny Gronkiewicz-Waltz o tym, że zakazuje Marszu Niepodległości?
Ja panu powiedziałem na samym początku. No, pomyślałem przede wszystkim o tym dramacie w państwie, o tej walce właściwie, no, można porównać, mówię, do tych oligarchów z XVIII wieku, którzy ponad interes wspólnoty przekładają interes partykularny i robią wszystko. Oni są w stanie grać po prostu życiem ludzkim. Oni są w stanie wszyscy interesem. Grać i tak, interesem, tak jak kiedyś bito się o ziemię, o wpływ, podobnie w tej chwili o spółki Skarbu Państwa, o tego typu rzeczy. To jest brudne, to jest okropne, wie pan. Moglibyśmy to oczywiście analizować, jakie by, ale to jest zadanie dla politologów. Natomiast no, tego typu, podobnie zresztą było we Wrocławiu. To można powiedzieć tak, że z jednej strony asekuracja, z drugiej strony prowokacja, no same brudne rzeczy.
Ja to widzę świadomą, naprawdę, to widzę absolutnie świadomą grę. Najpierw przetestowana, jaka będzie reakcja na Wrocławiu, potem zagrano w Warszawą. Przecież pani Hronkiewicz-Waltz najpierw mówiła, że ona będzie się bardzo pilnie przyglądać i patrzeć w te monitory, prawda, co tam się dzieje, i jak zobaczy chociaż jeden transparent albo jedną racę, to natychmiast rozwiąże. I to już było skandaliczne, bo jak zobaczy się racę czy jakiś tam transparent, to od tego jest policja, żeby usunąć z marszu, a nie jego rozwiązywanie.
Oczywiście.
I to jest pierwsze. A potem był tu wiemy, przyjechał pan Tusk i według mojej oceny rozpoczęła się taka gra, co zrobić, żeby stworzyć jak największy chaos, żeby było to paliwo do tego, żeby Polska atakować.
Targowica, no nie ma,
absolutna targowica, żeby było to paliwo. W związku z tym najpierw, to wygląda w ten sposób, że pani Gronkiewicz-Waltz zakazuje, według mnie to był w momencie, kiedy pan prezydent razem z panem premierem wykonali ten ruch, oni ten marsz uratowali. Miało to wydźwięk między innymi w słowach pana wiceszefa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, którym najpierw wzywał pana prezydenta, żeby jeszcze się wstrzymał do czasu decyzji sądu, a potem mimo wszystko powiedział, ale mam dla państwa jedną radosną wiadomość. Marsz się odbędzie, bo tak. Nie, pani Gronkiewicz-Waltz nie jest w stanie go zakazać. Tak. Tylko, przepraszam, jeszcze jedną rzecz. Dla mnie nie ulega najmniejszej wątpliwości, że gdyby pan prezydent i z panem premierem tej inicjatywy nie powzięli, to sąd nie ulega dla mnie wątpliwości. Podtrzymałby decyzję po to tylko, żeby policja była zmuszona zatrzymać ten marsz, a oczywiście ludzie z całej Polski by przyjechali. Ja bym sam poszedł, Paweł pewnie też by przyszedł, prawda? Byśmy przyszli tam, bo to jest bezprawne działanie. I wtedy z pewnością byłyby awantury, burdy, dołożyliśmy do tego kodowcy, obywatele RP i tak dalej i byłoby to paliwo.
Znaczy ja jeszcze dodałbym do tych słów Adama, że oczywiście była to świadoma gra Dudkiewicza czy pani Gronkiewicz, no generalnie tej oligarchii z tej strony, ale z pełną również świadomością słabości oligarchii drugiej, oligarchii przeciwnej. Jakkolwiek mówię tutaj o partii władzy i tak dalej. I to jest właśnie rzecz też niedopuszczalna, by z kolei przez 3 lata nie zrobić gruntownej reformy policji państwowej, o której to reformie mówię od lat co najmniej 10.
Jest porozumienie
takie ad hoc teraz, Bogu dzięki, że jest. To jest inna sprawa, naprawdę, bo przede wszystkim bez względu na jakikolwiek interes polityczny. Dla mnie interesem politycznym jest interes narodu polskiego. To daje słowo najświętsze honoru. I cieszę się, że doszło do tego porozumienia. Wszystko jedno. Natomiast nie jest to z całą pewnością, skoro jesteśmy już przy policji, z całą pewnością to jest tylko załatanie dziury w drodze na takiej zasadzie, a tutaj cała droga wymaga gruntownej przebudowy. Sprawy strukturalne w policji, przeurzędniczenie w Komendzie Głównej. Nie ma podziału na funkcjonariuszy policji, pracowników cywilnych i pracowników policji. Na policję powinien być przeznaczony przynajmniej 1% PKB, stałe dochody i tak dalej, i tak dalej. No te problemy nie zostały załatwione, jak również, zobaczymy, dzisiaj mamy na posiedzeniu Sejmu, również zapytam, pytania bieżące, będę pytał również o to, czy rzeczywiście pan minister Zieliński ma sprawować jeszcze nadzór do kolejnego marszu nad policją.
To skoro jesteśmy przy sprawach bieżących, czyli tych, które są w agendzie informacyjnej od wczoraj, to uchwała Rady Najwyższej, czyli Parlamentu w Kijowie o tym, że rok 2019 będzie rokiem pamięci Ukraińców deportowanych z Polski do Związku Radzieckiego przez totalitarne reżimy Polski i Związku Radzieckiego, jest jednym z najbardziej tragicznych następstw II wojny światowej. To jest uchwała podjęta w przeddzień stulecia niepodległości Polski. Jaki jest komentarz lidera ruchu Kukiz15?
A też to przykre jest wszystko. Jak panowie wiecie, obydwa, ja bardzo mocno wspierałem Majdan, wspierałem tą rewolucję ukraińską, no na intencję oczywiście uzyskania samodzielności, państwowości i tak dalej. Ale byłem przekonany, że zostanie tutaj zastosowana taka zasada, że dojdzie do takiej, no nawet powiedziałbym, nawet pójdę tak daleko, wspólnej spowiedzi. No tak jak była modlitwa za Wołyń. Wspaniała, słuchacze, proszę sobie, jeżeli chcecie, wygooglować modlitwa za Wołyń. Wspaniała modlitwa, która służy pojednaniu polsko-ukraińskiemu. Ale nie zgodzę się nigdy na to, żeby gloryfikować bandytów, którzy służyli w SS, Galicjen, żeby gloryfikować, czy robić symbole bohaterów narodowych z tych, którzy mordowali. Nie, to nie chodzi tylko o to, że Polaków, mordowali nawet swoich, żeby po prostu czcić diabły, bo to były diabły, to byli bandyci po prostu pierwszego sortu bandziory. Metody eksterminacji, metody mordowania, metody były po prostu okrutne. Teraz hitlerowcy chyba nie mieli tak wyrafinowanych, wyrafinowanych metod. No to jest ewidentnie gra, no jeżeli mamy porównywać skalę w ogóle jakichkolwiek wzajemnych krzywd, no to ja wiem, że nie powinno się o tym dyskutować generalnie, bo zło to jest zło, no ale bez przesady, no porównywanie eksterminacji ludności polskiej do wysiedlenia w inne miejsce, naszych też wysiedlono, naszych również wysiedlono przecież z Kresów, z tych ziem, na które obecnie zamieszkują Ukraińcy.
Ale podstawowa sprawa, używanie takiego terminu, jeśli chodzi o Polskę, reżimy, prawda, co Polacy mieli wspólnego z komunistycznym, narzuconym tutaj rządem, prawda, z panem Bierutem, agentem NKWD,
przewodnim Tomasz. Natomiast, no. Tylko sekundkę, natomiast oni z Hitlerem mieli sporo wspólnego. Tak. Mówię o SS Galicję, nie o UPA.
Ogromna część żołnierzy potem z tym systemem walczyła, oddała za to życie, przesiedziała w więzieniu. I teraz nazywanie, że tak powiem, Polaków, prawda, że to był polski reżim, to nie był polski reżim. To była agentura rosyjska, sowiecka. No.
To wróćmy do obchodów święta niepodległości. Może koncert, w którym będzie brał udział między innymi Paweł Kukiz, wydobędzie w Pawle Kukizie tą pozytywną emocję.
Może, no, to jest sam mój komentarz.
Nie, to ja powiem tak, ponieważ Paweł będzie śpiewał modlitwę o wschodzie słońca, prawda? To jest przepiękna pieśń. I ja terapeutycznie ją prawie codziennie słucham. Terapeutycznie. Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę, ale chroń mnie, Panie, od pogardy, od nienawiści, strzeż mnie, Boże. I muszę powiedzieć, że ja muszę to słuchać codziennie, terapeutycznie, bo żeby przeciwników nie nienawidzieć, prawda?
No to ja ci zaraz, zaśpiewam, jak wyjdziemy ze studia.
Dobrze.
Terapeutycznie.
Tak, bo nie będziemy prosić Pawła Kukiza, żeby zaśpiewał to wszystkim słuchaczom, chociaż parę no nie wiem, tak patrzę w oczy Pawłowi i tak sobie, panu przewodniczącemu, i tak sobie myślę, namówię go, czy namówię pana przewodniczącego, czy nie namówię.
Do zaśpiewania?
No.
No nie, no jakby z podkładu, chyba że Adam na gitarze zagra, no to wtedy możemy spróbować zrobić próbę przed koncertem.
Ale to jest próba wieczorna. To jeszcze chwilę zdjęcie krajobrazu politycznego po bitwie samorządowej. Co na tym zdjęciu jest?
To zależy, o co pan prezes pyta, panie redaktorze, prezesie.
Pytam o fotografię, po pierwsze wyniki wyborów, po drugie konsekwencje wyborów dla ruchu Kukiz 15, dla Prawa i Sprawiedliwości, dla Platformy Obywatelskiej.
Z całą pewnością ten obraz medialny, że Kukiz 15 poniósł jakąś klęskę, czy tego typu rzeczy, no to jest zupełnie nieprawdziwy obraz. Nie mówię tego w jakimś aspekcie politycznym, tylko zwykłej przyzwoitości ludzkiej. No, dziwię się, że albo oznacza to, że dziennikarze albo są nie do końca świadomi tak zwanego rynku politycznego, albo jest to po prostu celowe działanie przeciwko ruchowi obywatelskiemu Kukiz 15. Dlatego, że wynik ponadprogowy dla ugrupowania, które nie pobiera subwencji partyjnych, które powstało raptem 3 lata temu, to jest naprawdę ogromny sukces. To nie jest wynik oszałamiający. Mamy kilku prezydentów, mamy burmistrzów, mamy również dużo do powiedzenia w niektórych powiatach. Jesteśmy tak zwanym języczkiem uwagi. Ja przypomnę, że takie ugrupowania, jak na przykład wcześniej, tak nie porównywać, niezbyt przyjemnie, przyjemne porównanie, ale nawet Palikot na przykład, który pobierał subwencje, nie był w stanie zrobić list we wszystkich sejmikach. Samoobrona również miała na początku bardzo poważny problem z wyborami samorządowymi. Jedna rzecz, która jest też pocieszająca, to jest to, że po raz pierwszy w historii te ruchy niepartyjne miały dwucyfrowy wynik. to daje bardzo dużą nadzieję na rozszczelnienie tej partiokracji, która jest głównym źródłem zła i na przykład efektem partiokracji jest konfliktu między partiami, jest taka sytuacja, jaką mamy obecnie właśnie z Marszem Niepodległości. To jestem przekonany, czy z obchodami stulecia. Więc to jest pocieszające. Natomiast jeżeli chodzi o same wybory w kontekście tych dwóch dużych partii politycznych i plus PSL, uważam, że nikt nie wygrał z nich, natomiast no może być lekki, nic pozytywnego dla narodu z takich wyników wyborów i z tego takiego znowu stanu, gdzie miasta duże obejmuje Platforma, a tam jakieś gminy obejmuje PiS, no to też nic pozytywnego dla narodu z tego faktu nie wynika.
Bo wyniki wyboru porównując i mówiąc o komentarzach dziennikarzy, porównuje się wynik ruchu Kukiz 15 do ruchu do bezpartyjnych samorządowców i mówi się, oni odnieśli sukces, a ruch Kukiz 15 się pogubił w tych wyborach.
No nie bardzo rozumiem. Sukces osiągnęli dlatego, że udało im się dzięki tej metodzie też również, udało im się wprowadzić do sejmików wojewódzkich przedstawicieli. Gdyby nie było systemu Donta, to również my mielibyśmy przedstawicieli w sejmikach. No niestety ten system Donta promuje wysokie wyniki procentowe na skalę kraju, na skalę... Poza tym jeszcze, jeżeli chodzi o bezpartyjnych, no mają z całą pewnością lepsze warunki niż nawet finansowe, niż Kukiz 15. Dysponują ogromnymi pieniędzmi, mają struktury już od wielu, wielu lat w Polsce. Tak jak powiedziałem, ruch Kukiz 15, ale to słusznie zauważył pan redaktor, gdyby dodać wyniki Kukiz 15 i bezpartyjnych, a co ciekawe, bezpartyjni mieli bardzo wysokie wyniki na ścianie zachodniej, gdzie Kukiz miał niższe wyniki, natomiast na ścianie wschodniej Kukiz miał wielokrotnie wyższe wyniki niż bezpartyjni. Jeżeli połączy się te dwa wyniki, no to mamy do czynienia z sytuacją taką, że to się robi poważny wynik, dwucyfrowy.
Ale tak. Czy to jest przekładane na język polityki, czyli na porozumienie, które może nastąpić między ruchem Kukiz 15 a bezpartyjnymi
samorządowcami? Ja jestem w stanie porozumieć się z każdym, kto spełni te podstawowe postulaty ustrojowe, o których mówię, czyli zmiana ordynacji wyborczej i doprowadzenie do obligatoryjnych referendów obligatoryjnych
dla władz. Zawsze mnie to dziwi, dlaczego nie mówi pan o zmianie konstytucji.
Cały czas mówię o konieczności zmiany konstytucji.
A to jest ważniejsze.
Ale panie redaktorze, żeby zmienić ordynację wyborczą, musimy zmienić konstytucję na model taki, o którym mówię, więc to jest de facto, jest w domyśle, że jeżeli mówię o konieczności wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych, no to trzeba zmienić konstytucję, natomiast konstytucja powinna być z całą pewnością w wielu obszarach zmieniona. Ja się właśnie, panie redaktorze, ja mam to pytanie przede wszystkim, zadał tej partii, która obecnie ma władzę i ma możliwości sprawcze. Czy ona, która zresztą między innymi dostała się do, która między innymi dostała się do parlamentu dzięki postulowaniu zmian w konstytucji. Oni nic nie mówią o zmianie konstytucji. Można było stworzyć zespoły do spraw zmiany konstytucji w Sejmie. Nic takiego nie zrobiono.
To może będzie moment do tego, żeby sobie porozmawiać w czasie Marszu Niepodległości między skandowanymi hasłami i biało-czerwoną flagą, porozmawiać o zmianie konstytucji. Może to się wtedy uda na ulicach Warszawy.
Ja będę szedł, tak jak powiedziałem, na pewno nie będę szedł w szpicy tego marszu.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku w net. Słowo Adam Borowski?
O
Niepodległej.
O Niepodległej, tak. Nie, mimo wszystko będzie radośnie, a jak będą o nas pisać i następnego dnia, to zależy od nas samych, od naszej odpowiedzialności.
No i od tego, kto jest wydawcą.
I od tego, kto jest wydawcą, tak.
Pan Paweł Kukiz, lider ruchu Kukiz 15 i pan Adam Borowski, szef Warszawskiego Klubu Gazety Polskiej, byli gośćmi poranka w net. Serdecznie dziękuję za wizytę
bardzo
w poranku.
Dziękuję
bardzo.
Wszystkiego dobrego.
Dobrego dnia i głosowań, bo dzisiaj w Sejmie kolejny dzień głosowań.
Tak jest.
Może 13 listopada będzie dniem wolnym od pracy? Nie.
Czy to dobrze? Że
nie, czy 13 może będzie. Może jest taka inicjatywa poselska, żeby, no bo właściwie...
Ja myślę, żeby do końca, do świąt zrobić wolne. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Do zobaczenia. Patrzę na zegar, 8:40. przy telefonie jest Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 3 listopada jechałem do Żytawy, a później dalej do Ojbin z moimi przyjaciółmi z Wrocławia. Nie dojeżdżam w zasadzie jeszcze do Żytawy, jestem za Zgorzelcem, widzę policję. Później znowu kilka samochodów policyjnych, później kilkanaście samochodów policyjnych. No myślę sobie, jaki diabeł, co się stało normalnie, na tej drodze nic się nie dzieje. Cóż działo się? No bo w Ostrec odbywał się kolejny jakiś festyn neonazistów i było ich tam kilkuset i paru tysięcy policjantów i przeciwników tak zwanej inicjatywy pokojowej, stawiało im, wydaje się, skuteczny odpór. Pytanie jest, dlaczego istnieje to NPD w ogóle? W Niemczech przecież od tylu lat zabiegano o to, żeby zdelegalizować tę organizację, ale rozmawiałem niedawno z pewnym politykiem lokalnego szczebla i powiedział, jak to pan nie wie, NPD jest potrzebne po to, żeby mieć z kim walczyć. Po prostu jest to bardzo ważne dla lewicy, żeby mogła się jednoczyć w takich chwilach i po prostu to NPD zwalczać. A w NPD, we władzach NPD znajdowało się zawsze wielu agentów służb specjalnych niemieckich, a mianowicie Urzędu Ochrony Konstytucji, który dba o to, żeby wszystko wyglądało ładnie. I dlatego też po prostu sądy nie decydowały się na delegalizację NPD, ponieważ nie można było naprawdę powołać się na cokolwiek, mimo obrzydliwej oczywiście politycznej sytuacji, którą ta partia sobą wywołuje. To są prawdziwi neonaziści. Zresztą, jeżeli czyta się niemieckie media, ma się wielki problem w odróżnieniu kilku rzeczy, bo jeżeli pisze się, na przykład Spiegel pisze, władze Warszawy bronią realizację wielkiej demonstracji prawicy. To jak to czyta Niemiec? No bo Polak to czyta, no tak, no narodowcy idą i to jest ich marsz od wielu lat i to nie jest nic strasznego. Dla Niemca prawicowa demonstracja oznacza naziści maszerują. To jest właśnie bardzo ciekawe, dlatego że przy pomocy tych słów kojarzy się błędnie różnego rodzaju polityczne wydarzenia. I to jest po prostu szalona zbrodnia. Jeżeli na przykład urzędująca jeszcze pani prezydent Warszawy mówi o tym, że nacjonaliści zaszkodzili Warszawie bardzo, no to oczywiście czytający to Niemiec, jeżeli to jest w niemieckiej gazecie, a oczywiście niemieckie gazety i niemieckie media tę informację podały, oznacza to, że po prostu to są narodowi socjaliści, którzy tam maszerują i nie ma żadnego jakiegoś zrozumienia, że narodowy socjalizm był w Polsce, owszem, w latach 39-45 i nigdy wcześniej i nigdy później. Ale to jest innego rodzaju rzecz. Po prostu to ludzi zbija z nóg, jeżeli o tego typu rzeczach czytają czy mówią. A co się dzieje w Niemczech? No w Niemczech CDU, chciałem powiedzieć SPD, bo rzeczywiście te partie od siebie się nie różnią i tracą wyborców obie. Trwa wewnętrzna walka cudzysłów, ale tak naprawdę walka wyborcza między Friedrichem Merzem, panią Kramp, Karen Bauer i Jensem Spahnem o to, kto zostanie przewodniczącym CDU. Mówi się, że Merz ma największe szanse. Był to człowiek, który swego czasu dostał po głowie od Angeli Merkel dość mocno, ale jednak się podniósł, zachowywał spokój i teraz wygląda na to, że być może on zostanie szefem CDU. Pani Kramp, Karen Bauer była znana z mowy nienawiści, co podkreślono, nazwała szczurami tych, którzy głosowali na AfD, ale oczywiście mowa nienawiści w tym kierunku jest bardzo pożądana, no więc to nie stanowi żadnej przeszkody w zrobieniu politycznej kariery.
W jakim
Również dzisiejsze media podają, że na przykład też, że polski sąd uchyla zakaz demonstracji nacjonalistów, podaje to Tagesspiegel, to jest lewicowa berlińska gazeta, I oczywiście, jeżeli chodzi o słownictwo wybrane w tym celu, jest ono jednoznaczne. Znajduje się zdjęcie w tym materiale, że w poprzednich latach podczas tych demonstracji wznoszono hasła antycudzoziemskie. No i to jest oczywiście wielka zbrodnia. One nie są tutaj cytowane, te hasła, ale po prostu się tylko o nich mówi jako takich. Natomiast 9 listopada miała być demonstracja niemieckiej prawicy, czyli nazistów. Znowu, to musimy cały czas pamiętać o tym, jak oni rozumieją to, ten termin, to słowo. Też została ona zakazana, ale to już jest rzecz zupełnie innego rodzaju, zupełnie innego gatunku. I nie chodzi o to samo i nie można porównywać wielkiego, masowego ruchu. Podkreśla się tutaj w Tagesspiegel, że w ubiegłym roku 60 tysięcy osób brało udział w tej demonstracji. W Berlinie to jest kilkaset, kilka tysięcy. To jest rzecz całkowicie nieporównywalna z sobą, tak jak i nieporównywalne są ze sobą te dwa terminy, prawica po polsku i prawica po niemiecku. To są dwa różne światy. To są po prostu zupełnie sprzeczne ze sobą terminy. Nikt tutaj nie zadaje sobie sprawy z tego pytania i nie zajmuje się tym, ilu polskich narodowców było ofiarami Auschwitz i czy ci narodowcy byli tylko i wyłącznie okropnymi antysemitami, jak się ich przedstawia. No wystarczy wymienić na przykład Stanisława Strońskiego, czy również Stanisława Piaseckiego, czy Wojciecha Wasiutyńskiego. To byli polscy narodowcy pochodzenia żydowskiego. Ale w tym przypadku tego oczywiście niemieckie media nigdy by nie ujawniły.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Niemiec. Jan Bogatko przygotowuje się na pewno do obchodów stulecia niepodległości już poza naszą zachodnią granicą. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.